Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Od słabego oporu do słabej awangardy. Dzisiaj naszym gościem jest kurator, wybitny kurator, historyk, teoretyk sztuki Tomasz Fudala, który pracuje na co dzień w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, który kuratoruje w ramach tej instytucji dom, o Jezu, i wyleciało mi z głowy nazwisko, teraz cykl architekta. Dom Oskara Hansena w Szuminie oraz Warszawa w budowie, takie festiwalowe wystawy, które się odbywają co roku w nie tylko w MSN-ie, ale też w innych lokalizacjach w Warszawie. Tomaszu, dziękuję, że się zgodziłeś rozmawiać i od razu strzelam pierwsze pytanie, mianowicie co kojarzy ci się z awangardą? Jakie masz pierwsze skojarzenia, jak słyszysz to słowo?
Przede wszystkim konstruktywizm i taka zmiana w sztuce, która no, była na początku XX wieku, prawda? Dzisiaj te badania nam pokazują, że to trochę może było inaczej, że były inne postacie niż te podręcznikowe, że były kobiety.
Tak, bo to biali mężczyźni głównie.
W tej historii sztuki nie było, ale głównie zawsze konstruktywizm, mniej surrealizm, a bardzo z kolei futuryzm, dadaizm, ekspresjonizm. Ale ten surrealizm też był awangardą, też był tak, jakąś zmianą.
A powiedz mi, dlaczego się uważa, że surrealizm nie był i dlaczego ty uważasz, że surrealizm był awangardą? To jest ciekawy wątek w sumie.
No on po prostu był bardziej może związany na początku z kilkoma ważnymi, charyzmatycznymi postaciami. No ale w sumie jak się przyjrzymy tym innym nurtom, no to też tak było, że właśnie zawsze ta grupka inicjująca zmianę była mała. Natomiast i surrealizm, i konstruktywizm spotkała taka pewna masowość, która mnie interesuje. No bo surrealizm na przykład dzisiaj ma drugi taki nurt w sztuce na przykład młodej, i on myślę, że jest ogólnoświatowy, taki powrót i taka pewna estetyka, którą rozpoznajemy.
No to wiem, malarstwo Agaty Słowak na przykład, prawda? Tutaj są odniesienia do Leonory Carrington, do tych kobiecych zwłaszcza postaci w surrealizmie.
Wielu młodych rzeczywiście tutaj osób. A drugą taką kwestią jest, że z kolei abstrakcja, konstruktywizm przeniósł się na architekturę też. I to posługiwanie się abstrakcyjną formą w architekturze od przełomu XIX i XX wieku, no bo pewne tam jeszcze eksperymenty czyniła secesja, czy architektura przemysłowa, gdzie też ta abstrakcja się już pojawiała. No i wreszcie z takim nurtem właśnie powiedzmy konstruktywizmu w architekturze modernizmu, ona się bardzo rozpowszechniła. No i ten na przykład płaski dach, operowanie abstrakcją na fasadach budynków, bo to jest taka druga masowa taka zwykłość tej awangardy. Myślę, że to jest też ciekawe, jak
te nurty w ogóle stały się masowe.
To... No właśnie, bo to jest tak, że to się zaczyna od małej grupy, takiej dość ekskluzywnej, no bo artyści to była uprzywilejowana grupa, nawet jeżeli biedowali, tak jak w Rosji, tak, to jednak to była grupa z ogromnym kapitałem kulturowym i często politycznym. I teraz oni wymyślają rzeczy, które przez lata chyba były interpretowane jako bardzo skomplikowane, niedostępne, trudne i tak dalej, poprzez chyba tą kategorię wyjątkowości, tak, że projektowano jakby wyjątkowość artysty na wyjątkowość jego narzędzi. Tymczasem jak ja dzisiaj patrzę na awangardę i tutaj pytanie się kryje jakby w tym, co mówię, to ja widzę właśnie różne uproszczenia. To Boris Groys bardzo trafnie zauważył w 2010 roku w takim artykule o uniwersalności awangardy, gdzie on powiedział, że właściwie ta abstrakcja to była próba przybliżenia sztuki, czyli czegoś jakby niedostępnego, trudnego, masowemu odbiorcy.
Zdecydowanie. I tu na przykład takie postacie jak artyści powojenni i to też w różnych krajach, no ale skupmy się no, na Polsce. No, na przykład używanie języka abstrakcyjnego w masowych wystawach. Tam od, nie wiem, wystawy Ziem Odzyskanych w 1948 roku poprzez kolejne wielkie wystawy i No chociażby nawet tacy twórcy jak Henryk Starzewski, którzy uważali, że właśnie z tą abstrakcją postkonstruktywistyczną można po prostu sobie na co dzień żyć. I z tym się wiąże pewien właśnie ciekawy wątek, że międzynarodowość była też takim bardzo ważnym aspektem, że Starzewski namalował sobie sam obraz Mondriana i powiesił go no gdzieś tam w studiu, nawet w pobliżu toalety. Myślę, że to nie było celowe. Po prostu tam był korytarz.
I było wolne miejsce.
Była też toaleta, było wolne miejsce. Ale Mondrian, abstrakcja, dobry pomysł, awangarda jest międzynarodowa, a więc my się możemy podpiąć, możemy coś z tego wziąć i mówić tym językiem. I również Zofia Hansen namalowała obraz Mondriana, jej wsi w kuchni w domu Hansenu. Więc jeśli coś jest dobrą ideą, jeśli my wchodzimy w ten internacjonalizm i podpinamy się pod ten nurt awangardowy, jesteśmy z nimi na pokładzie, no czasami oni wymieniali listy, spotykali się na jakichś kongresach, prawda? Ci
tak, tak.
Znaczy, polscy twórcy.
Przed wojną też...
I ją przetwarzać.
Bo przed wojną też była ta współpraca i ona była taka żywsza nawet trochę, no bo nie było żelaznej kurtyny jeszcze, więc na przykład Leżer, który sprezentował powstającemu dzięki Władysławowi Strzemińskiemu Muzeum Sztuki w Łodzi ogromną kolekcję swoich prac, prawda? Oraz te petycje antywojenne. Dla mnie to jest taki synonim internacjonalizmu przedwojennej awangardy, że jak popatrzymy sobie na petycje przeciwko wojnie, przeciwko zbrojeniom i imperializmowi, no to tam widzimy podpisy Picassa, Leżera, ale także Strzemińskiego i Kobro, prawda? I to jest taki moment, w którym ta polska awangarda jest naprawdę w centrum światowej awangardy. Natomiast ja o tym wspominam też dlatego, że awangarda ma tą cechę, że ona się nie zgadza na rzeczywistość, taka jaka jest, prawda? Nie zgadza się na to, co jest i mówi, dobra, wejdziemy, zrobimy nowe, zrobimy lepiej, zrobimy prościej, bardziej funkcjonalnie, bardziej międzynarodowo i tak dalej, prawda? I teraz te wątki chyba, ja nie wiem, czy one są obecne w tej współczesnej wersji awangardy, jak ty myślisz, w dzisiejszych pracach, czy artystom też na tym zależy, żeby budować międzynarodówki?
Chcieli, a uważam, że chcieliby otwierać zawsze nowe, jakieś nowe bramy do rzeczywistości, nowe punkty spojrzenia na to, czy nowe jakieś pomysły na to, jak interpretować rzeczywistość. I no myślę, że to czasami się zdarza i może często potrzebujemy jakiegoś dystansu. Na przykład ja bym z perspektywy czasu ocenił no, na przykład sztukę krytyczną lat 90. jako jakiś też nurt awangardowy w Polsce. I on był duży, dosyć rozległy. Także.
Ale nie był typowy jakby dla tego, co awangarda robiła na początku XX wieku.
Zdecydowanie.
Prawda? A jednak mimo to, ja też zgadzam się i Kasia Górna, z którą rozmawiałam wczoraj, dosłownie z nią robiłam nagranie, ona też mówiła właśnie o sztuce krytycznej lat 90. w Polsce jako o nurcie awangardowym, podkreślając to, że oni szukali nowego języka, nowych strategii reprezentacji, że oni też pokazywali ciała na przykład ludzkie, poza tym takim upiększonym, prawda, znormalizowanym wizerunkiem i robili wideo do tego jeszcze, które jest bardzo brutalne jakby, tak? Jeżeli ktoś ma przebarwienia na skórze albo nadwagę albo coś, no to wideo jest taką sztuką, która naprawdę bez żadnych upiększeń to pokaże. I to, że oni tak inwestowali w te wizerunki starych osób, osób otyłych, osób z dużym biustem, tak jak Katarzyna robiła, osób ze zmarszczkami, czy Kozyra na przykład z tą białaczką, prawda, z tą okropną chorobą, którą na szczęście udało jej się przeżyć i przetrwać, no to były takie wizerunki, które moim zdaniem zasługują na miano awangardy, nawet jeśli nie było tam abstrakcji w takim sensie geometrycznej abstrakcji.
Ale rzeczywiście myślę, że też ciekawe jest, że właśnie ci artyści w latach 90., podobnie jak awangardyści międzywojenni czy z początku, z pierwszych dekad XX wieku, był pewien uniwersalizm i jakaś wizja świata, w którym oni dotykają różnych aspektów, dotykają polityczności, dotykają ciała, prawda? Dotykają takich spraw zwykłych jak zdrowie, aborcja, widzialność, na przykład Artur Żmijewski, widzialność osób z niepełnosprawnością, tak, który on stawia we fleszu, w pełnym świetle i pokazuje, jakby zobaczcie te problemy zamietane pod dywan, a awangarda międzywojenna, jak sobie w głowie kartkuje teraz, jak z tobą rozmawia, kwartalnik Prezens, którego się ukazało tylko dwa numery i tam, no na przykład architekci piszą o architekturze, która ma być uprzemysłowiona, Ona ma być po to, żeby wszystkim dostarczyć, po to uprzemysłowiona, żeby wszystkim dostarczyć miejsca do mieszkania. Mieszkanie jest prawem do życia, podstawowym prawem człowieka. Czyli oni nie tylko rysują te abstrakcyjne obrazy, prawda, i grafiki, i występują, robią wystawy w salonach samochodowych, ale po prostu myślą o kimś
zmianie
świata rzeczywiście, czy uniwersalizują jakoś też swoją pozycję.
No Kowro też to robi, prawda? Z tym projektem rzeźby społecznej, tak? Buduje swoje małe dosyć kompozycje takie rzeźbiarskie, abstrakcyjne, które jednakowoż mają oddziaływać na, przekształcać jakby rzeczywistość społeczną, tak? I dostarczać jakby jej inspiracji do tego, żeby była bardziej właśnie funkcjonalna z jednej strony, a z drugiej strony bardziej międzynarodowa, równościowa i tak dalej. Wiesz, ja się przyglądam awangardzie teraz po tej lekturze tego tekstu Groysa, o którym wspomniałam wcześniej, z perspektywy tego, czy my przypadkiem, czy też czy historia sztuki nie uprościła zadania jakby, tak? I nie popsuła nam wizji awangardy tymi takimi mocnymi pojęciami męskości, geniusza, przywileju i tak dalej, które w pojęciu awangardy były bardzo centralne w jej interpretacjach w historii sztuki. Od paru lat natomiast próbuje się robić historię awangardy, na przykład Sian Gai, taka amerykańska, azjatyckiego pochodzenia amerykańska teoretyczka sztuki, mówi o cuteness of the avant-garde, czyli takiej, co, uroczości wręcz awangardy. I to jest dla mnie ciekawe, bo to dla mnie są takie fajne narzędzia, którymi można na przykład Mariolę Przyjemską czytać jako awangardową. Bo, no.
Czy wystawy Paolo Pedrosy, to ostatnie Biennale w Wenecji, gdzie ten kurator pokazał migrantów, awangardystów, mało znanych artystów, których abstrakcyjne obrazki były cute. Wśród nich pojawiła się też wybitna i radykalna architektka Ina Bobardi na przykład, która aranżowała im wystawy, ale oni gdzieś byli w Ameryce Łacińskiej, po prostu przepadli w historii sztuki, prawda? Robili cute obrazki awangardowe, które nawet Witold Gombrowicz się z takim polskim awangardowym malarzem przyjaźnił. No po prostu to były przyjemne rzeczywiście obrazki, ale no tam nie było żadnej walki, tak? Czyli rzeczywiście zresztą też bardzo krytycznie o takich postawach, bardzo radykalny czasami historyk sztuki Piotr Piotrowski mówił o czymś w rodzaju właśnie takiej awangardy, która jest no taka właśnie fałszywa jakoś, pozbawiona. Próbuję sobie przypomnieć jego dokładnie określenie, ale mi teraz umknęło, bo w każdym razie o takiej pseudo-awangardzie, właśnie trochę no jak potem też Wiesław Borowski atakował awangardę w sposób, to jest inna może kwestia, ale rzeczywiście Piotr Piotrowski też mówił o tym, że czasami w tym projekcie awangardowym zostaje już tylko estetyka, jak ta polityka jest niemożliwa, trudna.
No tak, tylko teraz pytanie,
czy
Piotr Piotrowski nie miał takiego anachronicznego trochę podejścia do polityki? Bo zobacz, jeśli popatrzymy na politykę z perspektywy teorii queer albo teorii feministycznej, a ja najbardziej lubię ją w ogóle łączyć, no to wtedy nagle polityczne okazuje się właśnie na przykład ciało. I teraz praca Kasi Górnej, jak ona to nazwała, Boże, 10 panien chyba, tak? Te 10 panien Kasi można uznać za pseudo-awangardę, no bo tam nie ma jakiegoś boju i cudów, a jednocześnie to są zwykłe ciała kobiet. Te ciała kobiet i te kobiety pokazują, że się troszeczkę krępują kamery, że są zwyczajne, że stanęły przed wyborem aborcja czy nie aborcja, prawda? I to wszystko z perspektywy takiej wysokiego C awangardowego, tam Malewicza i tak dalej, może nie zasługiwałoby na nazwę awangardy, a z perspektywy naszej, już nas jakby przyzwyczajonych do upolityczniania szczegółów życia codziennego, to jest praca bardzo polityczna, nie? I w tym sensie, i wydaje mi się, że ja nie wiem, czy Piotrowski nie miał trochę też takiego zbyt surowego, czy zbyt patriarchalnego spojrzenia, nawet przy całym jego feminizmie, który bardzo szanuje, tak? Ale
On krytycznie się często na konferencjach naukowych wypowiadał o pozycji na przykład warszawskiej galerii Foksal, gdzie ta awangarda była taka wydelikacona, była bardzo estetyczna, ukrywała gdzieś, spychała polityczność, no po prostu ona była niemożliwa. To była jakby państwowa galeria w centrum Warszawy w latach od 1966 roku, prawda? I no to było po prostu, to byłoby niemożliwe.
Ale zarazem, wiesz, masz Ewę Partum w tym samym czasie, nie? Która robi legalność przestrzeni w Łodzi i to jest praca, która jest jakby zaakceptowana przynajmniej przez reżim, tak? W sensie nikt tam jej nie rozwalał tej wystawy i tego projektu, a jednocześnie ona wyartykułowała kwestie, które były radykalne, które podnosiły temat właśnie, co to znaczy mówić publicznie, tak? Co możemy powiedzieć publicznie, kiedy wchodzi cenzura i takie różne rzeczy, i zrobiła to w 1969 roku w centrum miasta Łódź.
Dokładnie, znalazła no, dobre miejsce, żeby właśnie taką manifestację awangardową z takimi no, tabliczkami zrobić.
I no...
Nie, bo chodzi mi o to teraz, że wiesz, że ta Piotrowskiego krytyka, ona jest moim zdaniem trafna w odniesieniu do tej galerii Foxal, ale ją można próbować jakby rozszerzać na właśnie na przykład Partum. I tu ja bym się bardzo nie zgodziła. Ja bym uznała, że Partum była polityczna w 60-tych, 70-tych latach już, nawet jeżeli dotyczyły jej pracy starzenia się kobiet albo, wiesz, albo małych gestów miłości, afektu i tak dalej w codzienności. To w moim przekonaniu Partum była polityczna bardzo. Pewnie bardziej niż ta galeria, którą krytykował Piotrowski. Natomiast narzędzia Piotrowskiego nie mają jeszcze tej antypatriarchalnej, queerowej wrażliwości, wydaje mi się. I w tym sensie one są trochę już anachroniczne, nawet jeśli są ciekawe też z wielu pomysłów.
Są takie może bardziej takie geopolityczne, prawda? Piotrowski zawsze lokuje swoje rozważania w perspektywie właśnie może centrum i peryferii, Europy Środkowo-Wschodniej. No to też wtedy rzeczywiście było ważne, kiedy my gdzieś tam wstrząsaliśmy z siebie różne, nie wiem, lęki, afekty, czy je dyskutowaliśmy związane w ogóle z wychodzeniem z PRL-u. I on wtedy tworzył. No on wtedy
był aktywny najbardziej.
No tak, tylko że Piotrowski miał ten problem, że on na przykład uważał, że nie mogło być w PRL-u sztuki publicznej, bo nie było sfery publicznej liberalnej. I to jest mój problem duży, dlatego że sfera publiczna liberalna również nie istniała we Francji za ostatniego króla. Tymczasem sfera publiczna jak najbardziej wtedy działała, nie? Więc jeśli we Francji było to możliwe, żeby działała sfera publiczna i debata publiczna bez liberalizmu i bez demokracji, no to w Polsce też było to możliwe. Przez analogię po prostu. Więc mi się wydaje, że Piotrowskiego jakby właśnie, że to jeszcze nie jest wrażliwość feministyczna, nie? Że to jest wrażliwość kogoś, kto jest antykomunistą, kto jest liberałem, ale nie ma jeszcze tej świadomości marginalizacji, nie ma świadomości codzienności, upolitycznienia i tak dalej, nie?
No i poza tym też były takie różne, no, wymieniłaś nazwisko, ja też może wspomnę o Andrzeju Partumie i o milczeniu awangardowym, czy takim, ta akcja została zachowana jako fotografia, jest to transparent rozciągnięty poprzek krakowskiego przedmieścia, no, który jest traktem królewskim, z główną historyczną warszawską osią komunikacyjną i to milczenie awangardowe i pusta ulica pada w PRL-u, czy właśnie on ujawnia tą akcją problematyczność, no czy takie akcje, nie wiem, jesteś ignorantem kultury i sztuki, rozsyłanie takich komunikatów, takich właśnie no, druków do różnych osób. Ale oczywiście też no, to można oczywiście dyskutować, jakie te działania miały zasięg, no ale przecież zawsze tak było, no, że gdzieś na początku miały elitarny, a później ta awangarda rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy, wchodziła pewną masowość. No, Kazimierz Malewicz, jak był w Warszawie w 1927 roku, no to spotkał się z kilkudziesięcioma osobami w hotelu Polonia.
Był tam Henryk Starzyski, ale byli też, nie wiem, nauczyciele liceów warszawskich.
No, był Słoniński też, który o tym też napisał, oczywiście. Wiesz co, ja myślę, że to będzie dobra taka puenta na razie na zakończenie naszej rozmowy. Tak jak się umawialiśmy, być może zrobimy jeszcze dogrywkę w języku angielskim, więc do naszych słuchaczy tutaj mówię stay tuned, bo może w wersji angielskiej jeszcze się Tomasz pojawi. Natomiast ja ci strasznie dziękuję za tę rozmowę. Wydaje mi się, że myśmy dopiero tak musnęli pewne wątki, ale ten podcast ma taką naturę, że właśnie rozmawiam z osobami przez jakieś 15-20 minut tylko, więc dopiero wszczynamy, że tak powiem, te tematy. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby właśnie podrążyć trochę jeszcze temat awangardy w jakiejś kolejnej rozmowie, a na razie zamknę, jeśli pozwolisz, zamknę nagrywanie, także bardzo dziękuję za